Witam serdecznie, z tej strony Damian Stelmach. Zapraszam do przepracowania kolejnego odcinka z cyklu Konfiguracja urządzeń sieciowych. W dzisiejszym epizodzie zajmiemy się tak zwanymi VLAN-ami, czyli wirtualnymi sieciami lokalnymi. Temat obecnie bardzo popularny, jeśli chodzi o sieci w ogóle, również Wy często o niego w komentarzach pytaliście, dlatego nie mogło go zabraknąć w kontekście konfiguracji przełącznika sieciowego. W tym wideo zajmiemy się omówieniem, czym są owe VLAN-y, dowiemy się, dlaczego warto je wdrażać, wyjaśnimy sobie pojęcia VLAN tagowany oraz nietagowany, zobaczymy, jak skonfigurować przełącznik do pracy z wirtualnymi sieciami, a także omówimy pojęcia VLAN-u natywnego i zarządzającego. Ponadto poznamy nowy protokół sieciowy VTP oraz omówimy jedną z metod konfiguracji routingu pomiędzy sieciami wirtualnymi. Pracujemy oczywiście na urządzeniach Cisco, a całą konfigurację uskutecznimy za pomocą oprogramowania Cisco Packet Tracer. Zacznijmy może od tego, co to są te VLAN-y, no i dlaczego warto pomyśleć o ich wdrożeniu nawet w stosunkowo niewielkiej sieci lokalnej. VLAN, po naszemu VLAN, to technologia sieciowa, która pozwala w ramach jednej, fizycznej sieci lokalnej tworzyć wiele sieci logicznych, sieci wirtualnych. Owa technologia działa w warstwie drugiej modelu OSI, tak więc konfigurowana i wdrażana jest na przełącznikach sieciowych. Obecnie praktycznie każdy zarządzalny przełącznik pozwala na tworzenie takich wirtualnych sieci LAN. Te wirtualne sieci są od siebie odseparowane. Bez routera nie jest możliwa pomiędzy nimi komunikacja, dlatego doskonale się nadają w sytuacji, kiedy chcemy odizolować od siebie urządzenia, które nie powinny się ze sobą komunikować. Prosty przykład, sieć szkolna. Mamy w tej sieci komputery uczniowskie, komputery nauczycieli, no i pozostałe wykorzystywane przez administrację. Dzięki VLAN-om możemy odizolować od siebie komputery uczniów, nauczycieli oraz administracji bez konieczności fizycznej ingerencji w sieć. Wszystko to możemy załatwić za pomocą odpowiedniej konfiguracji na przełączniku. Oczywiście zalet stosowania takiego rozwiązania jest więcej. Korzystając z VLAN-ów, ograniczamy w sieci ruch rozgłoszeniowy. Każda wydzielona na przełączniku sieć VLAN tworzy nam oddzielną domenę rozgłoszeniową. Tak więc jeśli przykładowo komputery z pracowni informatycznej będą generować transmisje rozgłoszeniowe, to ramki rozgłoszeniowe trafiać będą tylko do tych komputerów, a nie do wszystkich w całej fizycznej sieci. Podział sieci pozwala nam łatwiej nadawać różne uprawnienia, a także łatwiej stosować i wdrażać priorytety dla poszczególnych usług sieciowych. Kolejna sprawa to bezpieczeństwo. Urządzenia o różnych uprawnieniach mogą być od siebie odseparowane, a jeśli zarządzamy przełącznikiem zdalnie, możemy na potrzeby konfiguracji utworzyć sobie osobny VLAN, do którego tylko my, administratorzy, będziemy mieć dostęp. No i wreszcie technologia VLAN pozwala nam łączyć urządzenia w sieci logiczne bez względu na ich geograficzne czy też fizyczne położenie. Jak widzicie, zalet wdrażania VLAN-ów jest całkiem sporo, dlatego zdecydowanie warto wdrożyć to rozwiązanie nawet w niewielkiej sieci. Tyle na razie teorii. Weźmy się teraz za robotę. Zaczniemy na razie od prostej konfiguracji jednego przełącznika z serii 2960. Do przestrzeni roboczej dodajmy sobie jeszcze może ze 4 komputery. OK. Załóżmy, że te dwa komputery pracować będą w sieci VLAN o numerze 10, te dwa natomiast będzie to sieć VLAN o numerze 20. Ta numeracja jest totalnie umowna. Taką stosuje się na laboratoriach Cisco, dlatego jej użyłem, ale tak naprawdę możecie sobie zastosować dowolne oznaczenia poza numerami, które widzicie właśnie na ekranie. Te numery zarezerwowane są dla domyślnych sieci VLAN, które już fabrycznie są na przełączniku, dlatego nie możemy ich używać dla nowo tworzonych sieci VLAN. Dane o tych sieciach na przełączniku zapisywane są w pliku vlan.dat. Plik ten znajduje się w pamięci flash urządzenia. Jest on tworzony w momencie konfiguracji na przełączniku sieci VLAN. Kiedy wykonamy sobie w trybie uprzywilejowanym polecenie Show Flash, zobaczymy właśnie ten plik. Komputery z lewej strony podłączymy sobie do portów pierwszego, a także drugiego. Te po prawej stronie do portu 11 i 12. Podłączenie portów również jest przypadkowe i możecie sobie swoje urządzenia podłączać jak chcecie. Klikamy w przełącznik i zabieramy się za jego konfigurację. Pamiętajcie, że klikanie w urządzenie możliwe jest tylko w symulatorze. W realnej sieci musielibyśmy użyć do konfiguracji np. kabla konsolowego lub też podłączyć się zdalnie i konfigurować urządzenia za pośrednictwem komputera. Tutaj szkoda mi jednak czasu na przełączanie się przewodem pomiędzy urządzeniami, dlatego dzisiaj te metody sobie odpuszczę i pójdę na łatwiznę. A co? Zaczniemy od tego, że utworzymy sobie na tym przełączniku dwie wirtualne sieci o identyfikatorach 10 i 20. Przechodzimy do trybu uprzywilejowanego, dalej do konfiguracji globalnej i teraz wydając polecenie VLAN 10, tworzymy sobie sieć wirtualną o identyfikatorze 10. Dla lepszej organizacji możemy sobie nadać nazwę dla tej sieci, niech będzie to sieć uczniowie. Gotowe. Tworzymy nowy VLAN, tym razem o identyfikatorze 20. Nową sieć nazwijmy sobie nauczyciele. Zrobione. Wróćmy sobie teraz do trybu uprzywilejowanego i sprawdźmy nasze poczynania, wydając polecenie show VLAN. Widać tutaj wszystkie VLANy, jakie utworzone zostały na naszym przełączniku. Mamy nasze VLANy, a także VLANy domyślne z identyfikatorami, których używać my nie możemy. Każdy przełącznik Cisco oraz jego porty pracują domyślnie w sieci VLAN o identyfikatorze 1. Widzimy to tutaj. Wszystkie porty przypisane są właśnie do tej sieci. Kolejnym zatem etapem konfiguracji jest przypisanie poszczególnych portów do odpowiednich sieci VLAN. Przechodzimy do trybu konfiguracji globalnej, następnie do trybu konfiguracji szczegółowej interfejsów. Chcę dodać za jednym zamachem dwa porty do sieci wirtualnej, dlatego przechodzę od razu do zbiorczej konfiguracji portów pierwszego i drugiego. Teraz nadajemy polecenie switchport access VLAN 10, które spowoduje, że te dwa porty staną się portami naszej uczniowskiej sieci VLAN. OK, wracamy do konfiguracji globalnej i przechodzimy do konfiguracji interfejsów 11 i 12 i tym razem przypisujemy te porty do nauczycielskiej sieci VLAN. Zrobione. Wracamy do trybu uprzywilejowanego i ponownie polecenie show VLAN. Widzimy, że nasze porty przyporządkowane zostały już do właściwych sieci. Zobaczmy teraz, jak to działa. Zanim wymusimy jakiś ruch sieciowy, pamiętajmy o adresach IP dla naszych stacji. Ja przypisuję po kolei adresy 10, 0, 0, 1, 2, 3 itd. Wy oczywiście możecie adresy sobie dopisać takie, jakie chcecie. Zrobione. Teoretycznie, od momentu przypisania portów przełącznika do odpowiednich sieci wirtualnych, te dwie stacje powinny móc się ze sobą dogadywać, te dwie pomiędzy sobą również, ale już stacje w różnych sieciach takiej komunikacji nie powinny uskuteczniać. Zobaczmy najpierw pinga tutaj. Działa. Teraz tutaj. Też gitara. Zobaczmy na przestrzał. Tutaj brak komunikacji. Tutaj również. Wszystko działa jak powinno. Podsumujmy zatem. Na jednym, fizycznym przełączniku utworzyliśmy dwie logiczne sieci, pomiędzy którymi nie jest możliwa komunikacja, pomimo tego, iż komputery według adresów IP należą do tej samej sieci. Ktoś może powiedzieć, no ale mi sztuka, wystarczy przypisać inne adresy IP dla tych komputerów i będzie to samo. Też nie będzie możliwa komunikacja bez routera. No będzie, ale prawie to samo. A jak wiemy prawie to, no wszyscy wiemy co. Jak powiedziałem we wstępie, VLANy odseparowują od siebie urządzenia, co oczywiście można załatwić przez zmianę ich adresów IP, ale przede wszystkim ograniczają ruch rozgłoszeniowy. Teraz, kiedy mamy podział na te dwie wirtualne sieci, ruch rozgłoszeniowy jest ograniczony tylko do urządzeń w ramach jednej wirtualnej sieci i nie przekazywany jest do wszystkich urządzeń. Taką prostą separację portów, bo tak naprawdę to sobie na razie zrealizowaliśmy, czasami niektórzy producenci urządzeń sieciowych nazywają port-based. Tak więc proszę, nie zdziwcie się, jeśli będziecie kiedyś konfigurować jakiś prosty przełącznik zarządzalny innej firmy, że zamiast pojęcia VLAN, separacja portów będzie nazywana właśnie port-based. Idziemy dalej. Tworzenie wirtualnych sieci, jak już sobie powiedzieliśmy, oprócz separacji urządzeń, pozwala logicznie łączyć urządzenia w jedną sieć bez względu na ich fizyczne położenie. Oczywistym jest, że komputery uczniów czy nauczycieli nie muszą znajdować się w tych samych pomieszczeniach, w tych samych miejscach. Pracownie komputerowe uczniów znajdują się przecież bardzo często w różnych pomieszczeniach szkoły, tak samo jak komputery nauczycieli. Za pomocą technologii VLAN możemy bez ingerencji w fizyczną sieć spowodować, że będą one pracowały w ramach logicznych sieci bez zmiany ich fizycznego położenia. I tutaj uwaga! Jeśli Wasz przełącznik nie wspiera w pełni VLANów ze standardem 802.1Q, a obsługuje tylko port-based, to takiej konfiguracji Wam się nie uda przeprowadzić. Będzie ona możliwa tylko na urządzeniach, które w pełni obsługują standard 802.1Q, czyli standard opisujący działanie sieci VLAN oraz tak zwane ramkowanie. Za chwilę wyjaśnimy sobie, co to takiego jest. Zanim zakupicie odpowiednie urządzenia do swoich sieci, sprawdźcie koniecznie w ich dokumentacji, czy wspierają one ten standard. Urządzenia Cisco w pełni go obsługują, dlatego też bez problemu na tych sprzętach możemy sobie taką konfigurację wykonać. Aby to pokazać w praktyce, dodajmy sobie do naszej sieci kolejny przełącznik. Zepnijmy go z tym pierwszym na porcie gigabitowym. OK, ten komputer uczniowski przepnijmy do tego drugiego przełącznika, ten nauczycielski również. Mamy teraz sytuację, gdzie na dwóch kondygnacjach budynku mamy komputery, które chcemy podłączyć do jednej, logicznej sieci. Żeby nam to zagrało, musimy sobie oczywiście na tym drugim przełączniku dokonać odpowiedniej konfiguracji, czyli po prostu utworzyć sieci VLAN. Tryb konfiguracji globalnej. Tworzymy VLAN o numerze 10, nadajemy nazwę uczniowie i tworzymy VLAN 20 z nazwą nauczyciele. Gotowe. Pamiętajmy, że musimy jeszcze zdefiniować porty dla naszych VLANów. Jeden tryb niżej, teraz przejście do konfiguracji portu pierwszego. Tylko na tym porcie pracuje urządzenie, więc nie będziemy do naszych VLANów dodawać większej liczby portów. Dodajemy ten port do VLANu 10 i gotowe. Teraz jeszcze port 11 i dokładnie te same działania, tyle że port pracować będzie w VLANie 20. Zrobione. Jeszcze polecenie Show VLAN. I jak widać, wszystko gra. No to jesteśmy już w połowie drogi. Czyli mamy utworzone na jednym i drugim przełączniku sieci wirtualne i dodane do nich porty. Teraz musimy sobie jeszcze skonfigurować porty, którymi będziemy transportować ramki VLAN pomiędzy przełącznikami. W technologii Cisco port przełącznika, który łączy się z innym przełącznikiem i transportuje ramki VLAN, nazywany jest portem trunk. Port trunk to nic innego jak jedno fizyczne łącze, które może transportować ramki z wielu sieci wirtualnych. U innych producentów możemy nie spotkać pojęcia trunk, a VLAN tagowany. Oba pojęcia oznaczają to samo, a my wyjaśnimy sobie, co to jest. Spójrzmy na te schematy. Oba prezentują ramkę ethernetową. Ta pierwsza to zwyczajna ramka. Ramka, która przesyłana jest przez przełączniki zazwyczaj, czyli w sieciach, gdzie nie zostały wdrożone VLANy, albo w sieciach, gdzie mamy VLANy tylko na jednym przełączniku. Nasze pierwsze zadanie polegało na podziale przełącznika na dwie logiczne, wirtualne sieci i w takiej konfiguracji ramka ethernetowa, która trafia do komputera, wygląda właśnie tak. Kiedy sieci VLAN są skonfigurowane na jednym przełączniku, wówczas mówimy, że są to VLANy nietagowane. Nietagowane dlatego, że w ramkach ethernetowych nie ma wzmianki o takich sieciach. Nie jest to w takiej ramce w żaden sposób oznaczone. Ta druga ramka, ramka poniżej, jak widać jest nieco zmodyfikowana. Widać w niej dwa dodatkowe pola umieszczone pomiędzy sekcją źródłowy adres MAC, a polem określającym długość i typ ramki. Te dwa dodatkowe pola są właśnie wspomnianym tagiem, czyli informacją, że ramka została przez przełącznik zmodyfikowana i odpowiednio oznaczona. Pole TPID zawsze zawiera tę samą wartość, którą widzicie na ekranie. Jest to informacja, że ramka została otagowana zgodnie ze standardem opisującym działanie sieci VLAN, czyli wspomnianym już standardem 802.1Q. To drugie pole, pole TCI, zawiera przede wszystkim identyfikator sieci VLAN, ten numer, który nadaje się podczas tworzenia sieci, a także znacznik priorytetu oraz oznaczenie rodzaju standardu sieci LAN. Najczęściej jest to 0, oznaczające po prostu sieć Ethernet. Taka właśnie ramka transportowana jest pomiędzy przełącznikami, kiedy port je łączący pracuje w trybie trunk. Wróćmy teraz do naszej sieci, aby skonfigurować sobie to tagowanie, to oznaczanie ramek, czyli w naszym przypadku skonfigurować łącze trunk. Na początek ten przełącznik. Przechodzimy do konfiguracji portu Gigabit 1. No i teraz wydajemy polecenie Switch port mode trunk. Dalej Switch port trunk allowed VLAN 10.20. To polecenie pozwala zdefiniować port jako trunk. To natomiast informuje przełącznik o ramkach sieci VLAN, jakie może transportować. Wyświetlmy sobie może konfigurację tego portu, wydając w trybie uprzywilejowanym polecenie Show Interface Trunk. Widzimy tutaj ID-ki naszych VLAN-ów, tak więc wszystko gra. Dobra, teraz nasz drugi przełącznik. Co prawda na nim będzie utworzony już ten sam trunk co na pierwszym, gdyż port łączący ten switch z drugim domyślnie pracuje w trybie negocjacji, dzięki czemu jeśli na jednym utworzyliśmy trunk, to ten drugi pobrał już sobie te ustawienia, ale jak to mówią fachowcy, nie pozostawiajmy niczego przypadkowi i nie ufajmy, że przełącznik zrobi za nas coś dobrze. Dlatego też jeszcze raz wykonujemy potrzebne polecenia. Gotowe. No to teraz podsumujmy, co mamy zrobione. Mamy na naszych przełącznikach dwie sieci VLAN. Jedna sieć to komputery uczniowskie, druga nauczycielskie. Komputery jednej, jak i drugiej mogą znajdować się w różnych fizycznie pomieszczeniach. Stąd zastosowaliśmy sobie drugi przełącznik. Pomiędzy dwoma przełącznikami utworzyliśmy sobie łącze trunk, które potrafi transportować tagowane ramki różnych sieci VLAN. Taki trunk u innych producentów nazywany może być również VLANem tagowanym. Zobaczmy teraz, czy to w ogóle działa. Ping tutaj działa. Ping tutaj również. Ping pomiędzy VLANami nie działa. Nie działa, to znaczy, że jest tak, jak miało być. Zobaczmy teraz na symulacji, jak wygląda tagowanie ramek. Najpierw ramka trafia do przełącznika. Ten, aby przesłać ją dalej, musi ją oznaczyć. To właśnie ten switch tworzy ramkę tagowaną, którą dalej przesyła do następnego urządzenia. To urządzenie odbiera takową ramkę i odczytuje z niej informację, do jakiej sieci VLAN ona należy. Zanim ramka zostanie przesłana do odpowiedniego komputera, pozbawiona zostaje tego tagu, tego oznaczenia. Nie jest już potrzebne i jako nietagowana trafia do komputera. Zobaczmy to. To jest ramka wysłana przez komputer do przełącznika. Jeszcze tutaj nic się nie zmieniło, ale jak popatrzymy sobie na tę ramkę, która przygotowana jest już do wysłania, widać tutaj dodatkowe pola standardu 802.1Q. Ta oznakowana ramka trafia do przełącznika tutaj. Ten odczytuje identyfikator sieci WLAN i następnie pozbawia ramkę tagu. Dalej już do komputera przesyłana jest ramka nieoznakowana, nieotagowana. Tak to właśnie wygląda. Zapamiętajcie, pojęcie trunk lub też WLAN tagowany oznacza, że ramki zostały oznaczone i w takiej formie mogą być transportowane pomiędzy przełącznikami. No to już skoro wiemy, czym są WLANy tagowane i nietagowane, no to teraz pora na poznanie metody, która ułatwia implementację wielu wirtualnych sieci w dużej, korporacyjnej sieci komputerowej. W naszym laboratorium mieliśmy tylko dwie sieci. Ich implementacja była łatwa, prosta i przyjemna. Jednak nie zawsze tak jest. Jeśli w naszej fizycznej sieci występuje wiele sieci wirtualnych, dodatkowo często pojawiają się nowe, co wcale nie jest rzadkością, przeklepywanie za każdym razem zmian do przełączników może być nieco kłopotliwe. Z pomocą przychodzi nam protokół VTP, którego zadaniem jest przekazywanie przełącznikom informacji o sieciach WLAN. Wystarczy dokonać odpowiedniej konfiguracji na maszynach, a dane o sieciach WLAN będą przekazywane kolejnym urządzeniom. Protokół VTP działa w architekturze klient-serwer, tak więc jeden z przełączników w naszej sieci musi pełnić rolę serwera VTP, pozostałe będą klientami tej usługi. Zobaczmy, jak taki protokół skonfigurować. Weźmy sobie może tego switcha. W trybie uprzywilejowanym wydajmy polecenie Show VTP Status. Znajdziemy tutaj informacje na temat konfiguracji usługi na urządzeniu, m.in. tryb pracy. Widzimy tutaj, że domyślnie przełącznik pracuje w trybie serwera VTP, a także informacje o ilości sieci wirtualnych. Teraz pewnie część z Was zastanawia się, dlaczego tutaj jest 7 sieci, skoro my na przełączniku stworzyliśmy tylko dwie. Pamiętajcie jednak, że każdy przełącznik ma swoje domyślne sieci WLAN, dlatego ich liczba tutaj jest większa niż faktyczna ilość, którą my skonfigurowaliśmy. Ok, przechodzimy do konfiguracji globalnej. I tutaj wykonujemy polecenie VTP Domain. To pozwoli nam utworzyć domenę VTP, w ramach której przełączniki będą pracować. Nazwa tej domeny jest oczywiście dowolna, ja wpiszę tutaj test. Teraz musimy utworzyć sobie jeszcze hasło. Wydajemy polecenie VTP Password, no i hasło dla domeny. Niech to będzie Cisco. Gotowe. Serwer VTP zwarty i gotowy do pracy. Zobaczmy zatem, jak skonfigurować klienta. Dodajmy sobie kolejny przełącznik. I podłączmy go z serwerem VTP, również na porcie gigabitowym. To nie ma tak naprawdę większego znaczenia, ale jeśli przełączniki dysponują portami gigowymi, to lepiej łączyć je właśnie przez te porty. Przechodzimy do konfiguracji klienta. Wydajemy polecenie VTP Mode Client, następnie VTP Domain z nazwą, którą nadaliśmy wcześniej, no i jeszcze VTP Password. Gotowe. Zobaczmy teraz, wykonując polecenie Show VLAN, czy dane o sieciach zostały przekazane. No jak widzicie, średnio. Nie mamy tutaj informacji o naszych sieciach. Nie powiedziałem Wam jeszcze, że aby protokół VTP zadziałał, musimy na kliencie VTP port łączący go z serwerem skonfigurować jako trunk. Wykonajmy zatem niezbędne czynności. No i zobaczmy teraz. Teraz jest już OK. Informacje o sieciach WLAN trafiły do naszego klienta VTP. Czasami rozpropagowanie informacji o sieciach WLAN może trochę potrwać, dlatego nie stresujcie się, jeśli nie widać od razu wyniku. Sprawdźcie ponownie konfigurację po kilku sekundach, a powinno być OK. Niestety, na przekazywaniu informacji o sieciach WLAN zalety protokołu VTP się kończą. Co prawda widać tutaj, że na kliencie mamy już skonfigurowane WLANy, ale tak naprawdę tylko w połowie. Zwróćcie uwagę, że do WLANów nie są przypisane żadne porty. Tego niestety VTP nie potrafi. Porty do poszczególnych sieci WLAN musimy przypisać sami, co z drugiej strony wydaje się dość logiczne. Kolejną cechą tego protokołu jest to, że jeśli przełącznik pełni rolę serwera VTP, to tylko na nim możemy tworzyć nowe sieci WLAN. Jeżeli skonfigurujemy przełącznik do pracy jako klient VTP, no to na takim przełączniku nie będzie możliwe tworzenie sieci WLAN. Biorąc pod uwagę sporą liczbę niedogodności, należy zastanowić się przed wdrożeniem tego protokołu. Z całą pewnością przyda się w bardzo dużych sieciach, gdzie sporo jest sieci wirtualnych. W mniejszych sieciach implementacja tego protokołu może okazać się niepotrzebna, zbędna i pochłaniająca więcej pracy niż ręczna implementacja sieci WLAN. Usuńmy sobie może już teraz tego switcha, nie będzie nam na dzisiaj potrzebny. Kolejnym elementem związanym z sieciami wirtualnymi są pojęcia WLAN-u natywnego, WLAN-u zarządzania, a także WLAN-u typu czarna dziura. VLAN natywny, zwany czasem VLANem pierwotnym, to rodzaj sieci wirtualnej, która obsługuje tzw. ruch nieoznakowany, czyli przesyła ramki, które nie mają identyfikatora VLAN. Łącza trunkowe, czasami nazywane magistralami 802.1Q, potrafią obsługiwać ruch pochodzący właśnie z różnych sieci VLAN, ruch oznakowany, otagowany, ale również ruch spoza sieci VLAN. Jeśli do łącza trunk trafia taka nieoznakowana ramka, to zostaje przekazana właśnie do sieci pierwotnej, czyli natywnej sieci VLAN. Ten natywny VLAN został zdefiniowany w standardzie 802.1Q po to, aby zapewnić kompatybilność wsteczną w sieciach, gdzie stosuje się jeszcze koncentratory, ale może być też czasem wykorzystywany do transportu danych sterujących różnych protokołów sieciowych. Domyślnym natywnym VLANem w przełącznikach Cisco jest VLAN pierwszy, ten, do którego należą wszystkie porty przełącznika przed implementacją sieci wirtualnych. Dobrą praktyką związaną z bezpieczeństwem sieci jest przeniesienie natywnego VLANu do innej sieci niż domyślna. Najlepiej do takiej, która odseparowana jest od innych, oczywiście tylko wtedy, kiedy natywny VLAN nie przenosi jakiegoś faktycznego ruchu, który w sieci jest pożądany. W większości opracowań dotyczących bezpieczeństwa sieci Cisco znajdziemy informację, że jako VLAN natywny powinniśmy ustawić VLAN o numerze 99, chociaż tak naprawdę ten numer jest tylko kwestią umowną. Aby zmienić ustawienie dotyczące natywnej sieci VLAN, przechodzimy do trybu konfiguracji portu, na którym mamy trunka i wydajemy polecenie switchport trunk native VLAN 99. To załatwi nam sprawę kierowania ruchu z łącza trunk do sieci pierwotnej. Będzie to sieć o identyfikatorze 99. Co więcej, będzie to sieć, w której nie pracują żadne maszyny. Dzięki temu, jeśli nawet nasz haker zechciałby namieszać w sieci, wykorzystując właśnie sieć pierwotną, a takie ataki są znane, nie będzie miał takiej możliwości. Teraz drugi switch. Zwróćcie uwagę na ten komunikat. Jest to informacja przekazana przez protokół sieciowy CDP o tym, że na jednym przełączniku jest inny native VLAN, a na tym jest inny. Wynika to z faktu, że na tamtym przełączniku zmieniliśmy już ustawienia, a na tym jeszcze nie. Szybko zatem wykonujemy odpowiednie polecenia i gotowe. Wydając w trybie uprzywilejowanym polecenie Show Interface Track, zobaczymy, że sieć natywna, sieć pierwotna została już zmieniona. Zajmijmy się teraz kolejnym zagadnieniem, a mianowicie VLANem zarządzania. W pierwszym odcinku pokazałem Wam, jak konfigurować urządzenia za pomocą fizycznego połączenia z wykorzystaniem kabla konsolowego. To oczywiście jest dobra, skuteczna, a zarazem bezpieczna metoda konfiguracji urządzeń sieciowych, ale jak się pewnie domyślacie, nie jedyna. Urządzenia sieciowe można również konfigurować za pomocą protokołów zdalnego dostępu, takich jak Telnet czy też SSH. Telnetu co prawda stosować się nie powinno, gdyż to protokół, który przesyła dane w postaci niezaszyfrowanej, co grozi możliwością ich odczytania przez napastnika, ale nadal na urządzeniach sieciowych jest on dostępny. A czym w takim razie jest ten VLAN zarządzający? Jeśli chcemy konfigurować nasze urządzenia z poziomu właśnie protokołu zdalnego dostępu, no to jasne jest, że komputer administratora musi być podłączony do jednego z portów takiego urządzenia, w naszym przypadku przełącznika. W takiej sytuacji dobrą praktyką jest utworzenie jednego, osobnego VLANu, do którego podłączone są tylko urządzenia administratorów. Spróbujmy sobie takie zadanie wykonać. Załóżmy, że ten komputer będzie komputerem administratora, który podłączymy sobie do portu, powiedzmy, 24. Przechodzimy do switcha i zaczniemy od utworzenia VLANu o numerze, powiedzmy, 30 i nazwaniu go Management. Przypiszmy sobie jeszcze do tej sieci port 24. Gotowe. To dopiero początek. Teraz musimy sobie dla naszej sieci VLAN o identyfikatorze 30 przypisać adres IP. Tak, tak, adres IP. Przełączniki również takie adresy mogą posiadać, a w szczególności te, na których skonfigurowane mamy sieci VLAN. Podajemy polecenie interface VLAN 30, a następnie polecenie IP adres z adresem IP interfejsu oraz maską. Ja wybrałem taki adres. Ta 30 tutaj będzie mi przypominać, że to jest VLAN 30. Ale może to być tak naprawdę każdy dowolny adres. Generalnie, jak już powiedziałem, zarządzanie czymkolwiek w sieci poprzez protokół Telnet nie jest bezpieczne, ale dzisiaj w drodze wyjątku skonfigurujemy sobie taką możliwość, aby pokazać, jak działa nam ten management VLAN. Moglibyśmy sobie co prawda skonfigurować dostęp poprzez SSH, ale to nieco bardziej złożony proces niż konfiguracja Telnetu, dlatego dziś wybiorę właśnie ten protokół. Jak skonfigurować dostęp poprzez SSH, pokażę może przy okazji innego odcinka. Dobra, ustawiamy najpierw hasło do trybu uprzywilejowanego przełącznika. Tego wymaga Telnet. Następnie konfigurujemy na wszystkich liniach wirtualnych dostęp poprzez Telnet. Gotowe. Odpalamy kompa, nadajemy mu IP-ka, musi to być oczywiście adres z tej samej puli co adres interfejsu WLAN 30, no i wybieramy wiersz polecenia. Wprowadzamy polecenie telnet z adresem IP switcha. No i jak widzicie, udało się. Po zalogowaniu możemy już zarządzać przełącznikiem z poziomu komputera i poprzez protokół telnet. A co się stanie, jeśli przepniemy kompa do innego portu? No stanie się to, co się ma stać, a mianowicie stracimy możliwość konfiguracji sprzętu poprzez zdalny dostęp. Pozostał nam jeszcze do omówienia trzeci typ wspomnianego WLAN-u, czyli WLAN typu czarna dziura. Pewnie część z Was już uśmiecha się pod nosem, słysząc taki termin, ale spokojnie, to nic zdrożnego. Biorąc pod uwagę fakt, że w sieciach komputerowych jako cel nadrzędny powinniśmy obierać sobie bezpieczeństwo, coś musimy teraz zrobić z naszymi nieużywanymi portami. A co takiego możemy zrobić? Ano, możemy te nieaktywne, nieużywane porty dodać do jakiegoś fejkowego WLAN-u, aby nawet jeśli jakiś intruz do niego by się dostał, nie mógł nam na wiele zamieszać. Ja tych fejkowych WLAN-ów na naszych urządzeniach konfigurował już nie będę, bo czas nas goni, ale pamiętajcie, aby w Waszych sieciach wykonać taką konfigurację na wszystkich switchach. No dobra, wiemy już, czym są WLAN-y, po co je stosować, jak konfigurować, znamy też protokół VTP, a także pojęcie WLAN-u tagowanego i nietagowanego. Czas zatem na ostatni punkt dzisiejszego programu, a mianowicie komunikacja pomiędzy sieciami wirtualnymi. Wiele ze środowisk sieciowych, gdzie implementuje się sieci wirtualne, akceptuje, a czasem wręcz narzuca konieczność komunikacji pomiędzy stacjami znajdującymi się w różnych sieciach WLAN. Pojawia się zatem pytanie, jak taki ruch umożliwić, skoro stacje są od siebie odseparowane. No i tutaj z pomocą przychodzą nam trzy metody, dzięki którym możemy sobie takie zadanie zrealizować. Być może część z Was zastanawia się teraz, po co zatem stosować WLAN-y, skoro ich główną koncepcją jest odseparowywanie od siebie poszczególnych urządzeń. I to jest bardzo dobre pytanie, ale proszę pamiętajcie o tym, że WLAN-y to nie tylko separacja urządzeń, ale co równie ważne, a czasami nawet ważniejsze, to przede wszystkim ograniczanie ruchu rozgłoszeniowego w sieci. Implementacja komunikacji pomiędzy urządzeniami w poszczególnych sieciach WLAN nie spowoduje wzrostu liczby komunikatów rozgłoszeniowych w sieci. Nadal ta funkcja sieci wirtualnych będzie realizowana. A co więcej, łatwiej będzie nam sterować ruchem sieciowym, no i niebagatelne znaczenie będzie miał również fakt, że urządzenia, jeśli wybierzemy jedną z metod zakładających użycie routera, będą miały dostęp do internetu. Jak wspomniałem przed chwilą, wyróżnić możemy trzy główne sposoby zrealizowania komunikacji pomiędzy sieciami WLAN. Pierwsza z nich zakłada użycie przełącznika warstwy trzeciej, czyli takiego, który oprócz funkcji typowego przełącznika sieciowego potrafi również realizować funkcję routingu. Tak właśnie, routingu. Pamiętajmy, że WLAN-y są de facto odrębnymi sieciami. Dlatego jeśli chcemy umożliwić komunikację pomiędzy stacjami z różnych sieci WLAN, no to routing staje się niezbędny. Druga metoda zakłada już użycie routera i spięcie go z przełącznikiem tyloma przewodami, ile sieci WLAN mamy w naszym środowisku. No i jest jeszcze trzecia metoda, która zakłada użycie tylko jednego przewodu łączącego router z przełącznikiem, a na tym routerze skonfigurowanie tzw. subinterfejsów, czyli podinterfejsów w ramach jednego fizycznego portu. Metoda ta, zwana router na patyku, zaraz zostanie przeze mnie zrealizowana. Zanim to jednak zrobimy, przekonfigurujmy sobie nieco naszą adresację w sieci, tak aby łatwiej nam było rozróżniać komputery, w których pracują. Załóżmy, że komputery uczniowskie pracować będą w sieci o adresie 10.0.10.0 z maską 24-bitową, a komputery nauczycielskie w sieci o adresie 10.0.20. Zmieńmy teraz adresy na naszych komputerach, pamiętając, aby w ich konfiguracji dopisać jeszcze adres bramy, czyli w tym wypadku adres IP interfejsu routera. Wprowadźmy tutaj, powiedzmy, adres 10.0.10.1. Taki też dodamy za chwilę na routerze. Jeszcze komp numer 2. I gotowe. Teraz sieć nauczycielska. Adres IP komputera niech będzie taki. Zmieniamy również maskę. No i adres bramy to powiedzmy 10.0.21. Gotowe. Jeszcze ten. Ok. Komputery załatwione, pora na router. Jak powiedziałem, tutaj bez niego się nie obejdzie, gdyż jak pamiętacie, ruch pomiędzy różnymi sieciami możliwy jest tylko za pośrednictwem routera. Nie inaczej jest oczywiście w przypadku sieci wirtualnych. Podłączamy sobie router do switcha za pośrednictwem portu gigabitowego. Teraz konfiguracja. Podobnie jak w przypadku przełączników Cisco, również w routerach mamy te same poziomy trybów konfiguracyjnych. Przechodzimy do trybu uprzywilejowanego, następnie tryb konfiguracji globalnej. Teraz, w ramach tego trybu, musimy utworzyć sobie wspomniane SAP interfejsy. SAP interfejs, czy jak kto woli pod interfejs, to nic innego jak utworzenie wirtualnego interfejsu w ramach fizycznego portu. Działa to trochę podobnie jak trunk, to znaczy, że poprzez jeden fizyczny przewód transportowane są dane z różnych sieci VLAN. Nasz router podłączyliśmy z przełącznikiem na porcie gigabitowym 00. Dlatego też teraz podaję polecenie wskazujące na ten interfejs, ale zanim je wykonam, dopiszę jeszcze .1. To będzie nasz pierwszy podinterfejs fizycznego interfejsu o numerze 00 na routerze. Wykonujemy polecenie. Zwróćcie uwagę, że router oznaczył nam konfigurację tego podinterfejsu tutaj. Teraz podajemy polecenie uruchamiające standard 802.1Q, czyli ten standard, który obsługuje sieci VLAN, pamiętając o podaniu tutaj ID tego VLANu, który ma obsługiwać. Na koniec podajemy jeszcze adres IP tego podinterfejsu z maską pod sieci. Gotowe. Wychodzimy z konfiguracji tego podinterfejsu i tworzymy nowy, tym razem drugi. Włączamy funkcjonalność standardu 802.1Q, a także nadajemy adres IP. Gotowe. No prawie. Zapomniałem przed utworzeniem podinterfejsów włączyć interfejs główny. W routerach Cisco zawsze interfejsy są domyślnie wyłączone. Wykonam zatem jeszcze polecenie interfejs Gigabit Ethernet 00, a teraz No Shutdown. To uruchomi nam interfejs wraz z podinterfejsami, o czym informuje nas ten komunikat. To już prawie wszystko. Pozostała nam jeszcze jedna rzecz do wklepania. Musimy na przełączniku łączącym się z routerem ustawić tryb trunk na porcie, który te dwa urządzenia łączy. Tak więc przełącznik, konfiguracja interfejsu Gigabit Ethernet 2, no i polecenie switchport mode trunk, a dalej switchport trunk allowed VLAN 10 oraz 20. VLANu 30 tutaj nie podajemy, bo on służy tylko do konfiguracji przełączników. Gotowe. Czas na testy. Pingujemy maszyny z różnych sieci VLAN. No i jest, mamy to. Wszystko działa. To, co tutaj zrobiliśmy, załatwia nam jeszcze jedną sprawę. Gdyby ten router posiadał dostęp do neta, to również komputery z całej naszej sieci taki dostęp by miały. Mówię o tym dlatego, że niekiedy to jedyna możliwość, aby urządzenia pracujące w różnych sieciach VLAN miały do internetu dostęp. U niektórych producentów możemy czasami spotkać się z funkcjonalnością multi-VLAN, która pozwala konkretny port przełącznika, na przykład ten, do którego podłączony jest router, przypisać do większej ilości sieci VLAN niż tylko jedna, dzięki czemu router, bez konieczności konfiguracji routingu pomiędzy VLANami, da dostęp do internetu stacją w sieci. Większość przełączników Cisco, w tym ten, który konfigurowaliśmy, takiej możliwości nie posiada. Pozwala na przyłączenie portu tylko do jednej, konkretnej sieci VLAN, co skutkuje tym, że aby umożliwić dostęp wszystkim urządzeniom w sieci do internetu, czy też do konkretnego serwera w sieci, konieczna jest implementacja routingu pomiędzy VLANami. No i fajnie, dotarliśmy do końca drugiego odcinka dotyczącego konfiguracji przełączników Cisco. Ważny, a nawet bardzo ważny temat mamy już omówiony i mam nadzieję, że po dzisiejszej lekcji ze zrozumieniem koncepcji sieci wirtualnych nikt z Was nie będzie miał już problemu. Wierzę też głęboko, że na kolejny odcinek z serii nie będziecie musieli czekać aż tak długo. Co będzie jego tematem, niech na razie pozostanie tajemnicą. Pamiętajcie o naszej stronie, gdzie znajdziecie uzupełnienie i test oraz o subskrybowaniu kanału, jeśli tego jeszcze nie uczyniliście. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam i do usłyszenia.